Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu Magdalena Czarzyńska, Jachim, prezydent Sopotu, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani prezydent, ostatni, prawie ostatni dzień przed świętami, już wszystko w mieście przygotowane. Jak to jest?
W mieście oczywiście wszystko przygotowane, piękne iluminacje w tym roku, bardzo dużo pozytywnych głosów dotyczących światełek w Sopocie. Miasteczko świąteczno-noworoczne już działa, lodowisko od dawna już jest czynne. Zapraszamy na święta i tak zachęcam wszystkich do tego, żeby właśnie ten czas ostatni spędzić może troszeczkę wolniej, chociaż chyba sama tutaj nie świecę najlepszym przykładem.
No tak, pytam dlatego, bo teoretycznie ostatni roboczy dzień przed tymi świętami, jutro Wigilia wolna, a jak to jest dla samorządowców?
No jutro o 9 rano na hali stulecia przy szkole numer 7 tradycyjna wigilia dla osób samotnych, potrzebujących. Miasto od wielu lat wspólnie z Caritas organizuje taką wieczerzę. No myślę, że to będzie ponad na pewno 300 osób. Z roku na rok spotykamy się, znamy, rozmawiamy i to jest naprawdę bardzo takie dobre i ważne, myślę, spotkanie.
Parkiet hali stulecia, można powiedzieć, zamienia się w taką salę wigilijną. Kilka stołów ustawionych, zastawionych dość mocno i rzeczywiście miejsc brak tam wolnych raczej.
To prawda, zawsze jest taka obawa, czy starczy miejsca dla wszystkich. Także każdy otrzymuje paczkę wychodząc. Mamy wspólne składanie życzeń, ale przede wszystkim jest ten wspólny stół i chyba to jest w tym najważniejsze. Siadamy w pięknych warunkach, przy ładnie zastawionych stołach. Jest bardzo wielu wolontariuszy, tu wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy w tą inicjatywę się angażują.
I to będzie takie ostatnie ze spotkań wigilijnych, czy spotkań świąteczno-noworocznych w tym roku? Bo widziałem, cała seria ich w kalendarzach jest przeważnie.
Świątecznych, tak, noworoczne przed nami. No dzisiaj też bardzo takie dla mnie ważne spotkania, dwie nowe zawodowe rodziny zastępcze. Jedna już od roku jest w Sopocie, druga dopiero zaczyna swoją działalność. A to bardzo ważne i bardzo potrzebne, więc także jedną rodzinę odwiedzam, a druga rodzina, ta, która już jest w Sopocie, którą odwiedzałam rok temu, teraz przychodzi do urzędu. Dzieci też chcą zobaczyć, jak wygląda urząd.
Zawodowe rodziny zastępcze to jest temat ważny, bo ta piecza zastępcza cały czas, no kolokwialnie powiem, kuleje, ale chyba nie jest to nadużycie takie stwierdzenie. Ile tych rodzin zawodowych w ogóle jest w Sopocie?
W sumie mamy w Sopocie 41 rodzin zastępczych, około 70 dzieci w nich przebywa, z tym, że część to są rodziny jakby takie niezawodowe. Natomiast jest 14 jakby rodzin spokrewnionych i jest 11 rodzin zawodowych. W tym jedna, która pełni bardzo taką ważną rolę, bo służy jako pogotowie, czyli w momencie, kiedy no, zdarza się jakaś sytuacja, że trzeba pilnie odebrać dzieci z ich środowiska rodzinnego, interweniuje policja, to są oczywiście różne godziny, to mamy przygotowane takie miejsca u tej rodziny. To nie jest łatwy temat. Dużo miast skarży się na to.
To jest bardzo trudny temat. To wprost.
Tak, bardzo trudny temat, ponieważ świadomość rośnie i to dobrze. Szybciej często reagujemy, czy szkoła, czy żłobek, czy przedszkole, czy sąsiedzi zgłaszają,
reagujemy, że... Reagujemy na te zachowania, które budzą jakąś wątpliwość.
No jest też takie nastawienie, żeby dzieci nie przebywały długo w sytuacji, w środowisku, które no, jest dla nich jakimś zagrożeniem. Natomiast chcemy, żeby szczególnie małe dzieci nie trafiały do instytucji, tylko trafiały właśnie do rodzin, które zapewnią im na ten czas taką bezpieczną domową opiekę. No ale tych rodzin brakuje. I myśmy w rozmowie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który prowadzi od dłuższego czasu taką bardzo dużą promocję rodzin zastępczych, zdecydowali razem z radnymi Sopotu, że przekażemy na rzecz rodzin zastępczych dwa takie duże mieszkania.
Zasobu mieszkań komunalnych,
ale te mieszkania trafiają jakby do zasobu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zostają w gestii miasta, natomiast mogą być wykorzystane właśnie do celów społecznych, bo tak mamy określone w uchwale Rady Miasta. I teraz do drugiego takiego mieszkania przeprowadza się zawodowa rodzina zastępcza, która przyjęła czwórkę dzieci. W tej pierwszej rodzinie, która jest też pogotowiem, mamy miejsce zawsze gotowe dla trójki dzieciaków, które no, z różnych przyczyn muszą pilnie opuścić swoje środowisko.
Zawsze gotowe, czyli takie na wszelki wypadek.
Tak, to jest tak zwane pogotowie rodzinne, w związku z tym no, to jest taka praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To mało sobie osób zdaje sprawę, jaka to jest jednak odpowiedzialność. Nie można powiedzieć, wychodzę, teraz mam urlop, a teraz sobie idę sama, gdzieś wyjeżdżam i mam przerwę, tak?
Myślę, że kiedy jesteśmy w przededniu Wigilii, w przededniu świąt Bożego Narodzenia, to jest dobry moment, żeby ten temat poruszyć. A jak to jest, jeżeli chodzi o dane, o statystyki, o te właśnie przypadki, czasem trudne, czasem skrajne, te, które trzeba tu i teraz rozwiązać? To jest tak, że skala tego typu sytuacji rośnie, bo pani wspomniała też o tym, że rośnie ta świadomość, że coraz częściej rozpoznajemy te zachowania, które mogą być zagrożeniem dla dzieci, więc jakie są efekty tej rosnącej świadomości?
Nie mamy jakiegoś drastycznego wzrostu, ale widzimy, że na przykład w naszej placówce w domu dziecka mamy wszystkie miejsca wypełnione. To są często także dzieci w takim wieku nastoletnim. No, ten dom funkcjonuje naprawdę wspaniale. Oferuje możliwość nauki, edukacji oczywiście i szerokiego bardzo wsparcia. Ale myślę, że tak, że świadomość wzrasta, że te procedury są teraz bardzo jasno określone. W związku z tym, jeżeli dzieje się coś złego, to na szczęście ta reakcja jest bardzo szybka. I dzieci nie przebywają w środowisku, które jest dla nich zagrożeniem.
I to jest, rozumiem, z punktu widzenia miasta czy gminy najważniejsze.
To jest najważniejsze, żeby dzieci były bezpieczne, żeby mogły się rozwijać, żeby można było planować ich przyszłość.
Pani prezydent, kończąc, znaczy zostawmy ten temat, przejdźmy do innych, bo jesteśmy na przełomie roku, można powiedzieć, więc to zawsze też taki okres podsumowań i trochę patrzenia w przeszłość, trochę patrzenia w przyszłość. Jaki był ten 2025 rok w Sopocie?
Na pewno bardzo pracowity dla wszystkich
urzędników. Nie spodziewałem się, że powie pani cokolwiek innego.
Dla Rady Miasta. No, dużo udało się wspólnie razem dla Sopotu zrobić. Z tego się bardzo, bardzo cieszę. Bardzo dużo mieszkań komunalnych. To był chyba rekordowy rok, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne wyremontowane z tak zwanego starego zasobu i przekazane mieszkańcom. To jest 45 lokali. 20 lokali przekazaliśmy teraz do samoremontu i wiem, że praktycznie na każdy lokal są chętne rodziny, więc będzie oczywiście komisja to wszystko analizować.
Ale to są rodziny dzisiaj mieszkające w Sopocie, czy mieszkańców, którzy na przykład, nie wiem, wyjechali, no bo też są te programy sprowadzania trochę dawnych mieszkańców.
To są jakby rodziny, które mieszkają, mają centrum życiowe w Sopocie. Ja przypomnę, że przy nowym budownictwie komunalnym jest taka możliwość, że ktoś może 5 lat nie mieszkać w Sopocie, jeżeli wcześniej było to jego centrum życiowe, wyjechał i może wrócić. Natomiast razem z radnymi tak naprawdę pracujemy teraz nad takimi ogólnymi zasadami, bo chcemy też reagować na jakby potrzeby mieszkańców. Patrzymy, jakie mieszkania cieszą się większą popularnością, czy są to osoby samotne, czy są to rodziny, więc to wszystko na bieżąco analizujemy, dlatego dla każdej nowej lokalizacji, jeżeli chodzi o budownictwo komunalne, powstaje nowy regulamin, który też uwzględnia warunki płacowe, tak żeby no, te mieszkania trafiały do osób, które są najbardziej potrzebujące, które są w tak zwanej luce kredytowej i oczywiście są w stanie płacić czynsz, ale trudno im samemu kupić mieszkanie.
To przepraszam, jeżeli słowo mogę wejść, trzymając się jeszcze tego wątku mieszkań komunalnych czy zasobu komunalnego, ten rok 2025 nam mija. Jakie są plany na rok 2026 w tym zakresie konkretnie?
W tym zakresie no, rozpoczynamy już budowę przy ulicy Jana Skolna. To będzie 49 nowych mieszkań komunalnych i przygotowujemy się. Mamy już pozytywną decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego na kolejne dwie lokalizacje. To jest ulica Sobieskiego i ulica Reja. No, to jest razem ponad 60 mieszkań. I projektujemy kolejne lokalizacje przy Kasztanowej czy przy Smolnej. No, w sumie w pakiecie mamy prawie 300 mieszkań komunalnych.
W przygotowaniu, tak można powiedzieć.
Tak, w przygotowaniu, z tym, że mówię, Jana Skolna już jest w realizacji, za chwilę przystąpimy do budowy Reja i Sobieskiego.
A jakie tam są terminy realizacji? Ten 2026 rok to będzie rok, w którym ta inwestycja będzie kończona i przekazywana do użytku i potem dla mieszkańców, czy to jeszcze za
wcześnie? Myślę, że Jana Skolna to będzie kolejny rok, tak? Ale tam już prace trwają, w związku z tym niedługo już będziemy widzieli, jak te budynki rosną.
Trzymajmy trzymając się teraz podsumowań, zostawmy mieszkalnictwo komunalne. Co było takim, nie wiem, najważniejszym albo najtrudniejszym tematem mijającego roku w Sopocie?
No na pewno trudnym tematem były remont infrastruktury podziemnej i dróg, bo bardzo dużo udało nam się pozyskać środków zewnętrznych, tak, na przebudowę, no ale to wiadomo, że zawsze wiąże się z jakimiś ograniczeniami. Powiem szczerze, że długo przygotowywaliśmy się razem z Zarządem Dróg i Zieleni do remontu Alei Niepodległości.
No bo tego wakacyjnego. Duża krytyka spadła na panią za ten remont.
Ja myślę, panie redaktorze, że naprawdę nie było jakichś takich korków, które by uparaliżowały miasto. Przypomnę, że skończyliśmy ten remont 3 tygodnie przed terminem. I jednak oparliśmy się na badaniach, które wyraźnie pokazują, że w sezonie letnim ten ruch jest jednak dużo mniejszy. Szczególnie nie ma takiego szczytu porannego i szczytu popołudniowego. I to jest kilkaset samochodów mniej na godzinę niż poza sezonem letnim. Nie mówiąc o tym, że jednak warunki pogodowe pozwalają właśnie tak przyspieszyć pracę. Też były prowadzone prace w godzinach nocnych. No myślę, że wynik remontu 3 tygodnie przed terminem jest jednak zadowalający.
Sopot wąskim gardłem Trójmiasta jest i będzie zawsze. To też się nie oszukujmy, nie wyczarujemy nagle nowych okoliczności tej sytuacji.
To prawda, ale też patrzymy i staramy się tworzyć alternatywne drogi, chociażby dla takiego komunikacji wewnętrznej sopockiej, dla Alei Niepodległości. Podczas remontu Alei Niepodległości taką funkcję pełniła ulica Rzemieślnicza, a teraz przygotowujemy się do dużej inwestycji, tak zwanej ulicy Torowej, bo to nie jest nazwa własna. To jest rejon pomiędzy Jana Skolna a 3 Maja, gdzie powstanie jakby też alternatywna droga, parking taki duży, buforowy, więc też...
Czyli na przedłużeniu Rzemieślniczej trochę tak można by było powiedzieć.
Tak, dokładnie, tak na przedłużeniu Rzemieślniczej wzdłuż torów. No myślę, że to też jest właśnie ważne, żeby takie alternatywy w momencie, kiedy czy jest remont, czy coś się stanie na Alei Niepodległości, żeby jednak w mieście były.
I to jest plan taki inwestycyjny, jeżeli chodzi o komunikację w mieście na ten rok najważniejszy?
To jest duży plan na komunikację. Poza tym kończymy oczywiście przebudowę kwartału Bema Pułaskiego. No to jest bardzo gruntowna, duża przebudowa przede wszystkim wszystkich sieci podziemnych, łącznie z siecią gazową i ulica Gojki, gdzie także duże prace są pod ziemią, łącznie ze zbiornikami podziemnymi. To są dwa duże remonty, które zakończą się w przyszłym roku.
Najważniejsza inwestycja przyszłego roku?
Myślę, że tych inwestycji jest dużo. Ja cały czas już finalizujemy. Mam nadzieję, będziemy mogli niedługo coś mówić o budowie Centrum Edukacji Muzycznej na terenie Opery Leśnej. Do tego się przygotowywaliśmy. Mamy pozyskane środki z funduszy europejskich. To jest prawie 20 milionów złotych. Teraz domykamy jakąś kwestię finansowania budowy. To jest, myślę, ważne, bo opera jest bardzo popularna. Kultura mocno się rozwija w Sopocie. I szkoda, żeby ten obiekt był obiektem tylko i wyłącznie sezonowym. Na pewno dużo pracy związanej z obroną cywilną. Tutaj czekamy na środki na inwestycje, przygotowujemy dokumentację. W tym roku wydatkowaliśmy 2 miliony złotych. Między innymi udało nam się zakupić chyba najnowocześniejszy w Europie Środkowej defibrylator, który jest na wyposażeniu sopockiej karetki.
Ale trudne słowo się wkradło.
To
i
prawda.
Teraz to urządzenie, o którym pani mówiła przed sekundą, defibrylator, nie będę podejmował tej próby, to nie jest ten dzień. Ale o co mam na myśli? To urządzenie nie zapewni ochrony mieszkańcom w przypadku tych wszystkich sytuacji, których bardzo byśmy nie chcieli.
Ale może się przydać w takich sytuacjach.
Oczywiście,
też.
Że tak. I przyda się na pewno na co dzień też, żeby udzielać pomocy tym, którzy będą jej potrzebować. Ale do czego dążę? Dążę do tych jakby już inwestycji związanych stricte, nie wiem, ze schronami, z miejscami ukrycia się i tak dalej, i tak dalej. Jakie są plany w tym zakresie w Sopocie?
Jesteśmy po takiej identyfikacji, weryfikacji i przygotowujemy dokumentację dla takich miejsc, które mogą być schronami, bo trzeba pamiętać, że nawet te schrony, które kiedyś były schronami, teraz absolutnie nie spełniają nowoczesnych wymogów. Takich miejsc jest 10.
Nie spełniają przepisów.
Tak, 10 w Sopocie.
Norm, tak.
Jednocześnie posiadamy inwentaryzację miejsc schronienia i także przygotowujemy się do takiego wzmocnienia, czy do remontów przystosowania tych obiektów, chociaż jeżeli chodzi o miejsca schronienia, to w Sopocie nie jest źle. Przy każdej nowej inwestycji teraz planujemy w tym przyziemiu czy w kondygnacji podziemnej takie miejsce schronienia.
Ale to już też wynika, macie to narzucone przepisami.
Taką
prawda?
Inwestycją, na którą ja też czekam, będzie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim budowa oddziału dziecięcego w Pomorskim Centrum Reumatologicznym, czyli tam przy 23 marca. Nowy oddział, bo rozszerzony o rehabilitację, bo ten budynek, w którym teraz ci pacjenci mali są, no już nie spełnia wymogów współczesności.
To jest ta niedawno podpisana umowa.
To jest niedawno podpisana umowa. Mamy tutaj 20 milionów ze środków europejskich, drugie 20 milionów finansujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
Pani prezydent, to będzie puenta naszej rozmowy, bo czas nieubłagany niestety nam się zakończył. Parę sekund na defibrylator też zmarnowaliśmy, ale dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję i wszystkiego dobrego na święta życzę.
Gość Radia Gdańsk.